Witam wszystkich serdecznie. A gdzie? W kolejnym odcinku z cyklu...
Kulturalna
audycja skóry.
W ostatnim programie ogłosiłem, że przyszła już zima. No, troszkę się chyba zagalopowałem, a to wszystko przez jeden z ostatnich odcinków serialu South Park, w którym sparodiowali grę o tron z hasłem na czele Winter is coming, czyli zima się zbliża. No, oczywiście tam nawiązywali twórcy do tak zwanego czarnego piątku, w którym, no, do którego właśnie trzeba się przygotowywać jak do zimy. Ci, którzy chcą zrobić zakupy już dzień, dwa dni wcześniej, stacjonują pod supermarketami, okupują je, robią zapasy, herbatę parzą sobie, kawę, gaz pieprzowy kupują i inne różne rzeczy do obrony. Natomiast ci, którzy są strażnikami sklepu, oni tak samo. A winter is coming. Musimy się, chłopaki, przygotowywać. W zeszłym roku straciłem oko, nogę i rękę. Teraz wam powierzam sprawę obrony tego supermarketu. Musicie obronić go. I co? Jeden z bohaterów przechytrzył wszystkich, bo on zatrudnił się jako pracownik supermarketu. I dzięki temu, kiedy supermarket w czarny piątek zostanie otwarty, to on już będzie na miejscu. Od razu rzuci się na te telewizory i wszystkie sprzęty, bajery. Jak to się skończyło, możecie obejrzeć. Ale sprowadza się to do tego, że jest zimno, jest zima, ale śniegu nie ma. Ta zima ciągle się zbliża. Winter is coming. Chyba że mówimy o Zakopanem. No to rzeczywiście, tam trzeba łopatować. A jak nie odśnieżysz swojego chodnika, to mandat. No, nie dziwię się tym wszystkim ludziom w Zakopcu, którzy muszą to odśnieżać i łopatować. No bo w końcu, kiedy przyjdzie bliżej południa śnieg, no to również wszyscy ci z południa będą musieli łopatować.
Pani, ja tako staro jeszcze muszę łopatować. Płakać mi się chce. Całe lato drabloj, a całą zimę łopatę w gości trzymuj. Czajno łopatować. Jeszcze nam kazują chłodniki łatkidować, się k***e wykształciły za nas pieniądze, a teraz jeszcze nam starym dziadom kazują chłodniki łatkidować, zamiast łoni mają tu robić. Idzie straż miejską. Mandat!
Więc skoro trzeba zimę odwołać, no może nie odwołać, ale ją wstrzymać, to proponuję coś związanego właśnie z mrozem, z zimnem. Otóż mam dzisiaj wam do zaprezentowania moją recenzję opowiadania, jednego opowiadania, które możecie znaleźć w internecie, w wielu książkach. Jest to łatwo dostępne do kupienia. Tekstu, który można czytać właśnie w tym okresie. No, dlaczego? Bo jest zimno. I ten tekst mówi o gościu, który obawia się zimna. Dlaczego obawia się zimna? On jest narratorem i opowiada nam to. Ale myślę, że wszystko opowiem o tym tekście wam ja. Na początku zrobiłem coś na kształt takiego 3-minutowego słuchowiska, w którym to właśnie ja wcielam się w rolę narratora, który opowiada, jak to bał się zimna. A potem analizuję cały tekst, a następnie dwie ekranizacje z lat 70. i późniejszą z lat 90. Tak więc jeżeli nie będziecie mieli ochoty na czytanie książki, no, opowiadania to jest około chyba 20-30 stron, to możecie sięgnąć po któryś z filmów, o ile was to zaciekawi. Tak więc ja teraz przyciszam troszkę swój ton, żeby zrobić taki mroczny klimat. Aha, bo będę omawiał Lovecrafta. H.P. Lovecraft. No, to jest twórca mitologii Cthulhu. tych potworów takich wielkich, ale co ciekawe, wielu miłośników tego pisarza bardziej ceni go za te dokonania, które właśnie nie dotyczą tej mitologii. I właśnie Zimno jest jednym z tych tekstów. Więc jeżeli zupełnie was nie pociągają te potwory, to właśnie jest to coś dla was. Bo opowiadanie Zimno jest właśnie takim subtelnym, małym takim arcydziełem. Właśnie bez żadnych potworów i cudów niewidów. Tak więc zamknijcie okna. Zaparzcie sobie herbatę gorącą albo grzańca i rozsiądźcie się na fotelach, bo idzie zimno.
O, idzie zimno. Lepiej zostać w domu i odpisać na kilka listów. Co my tu mamy? Tak.
Prosicie, bym wyjaśnił, dlaczego obawiam się przeciągów. Drżę bardziej niż ktoś inny, wchodząc do zimnego pokoju. A gdy chłód wieczoru wypiera ciepło spokojnego jesiennego dnia, zaczynam odczuwać wyjątkową odrazę i mdłości podchodzą mi do gardła. Są tacy, którzy twierdzą, że reaguje na zimno jak inni na drażniący odór. I bynajmniej nie zamierzam temu zaprzeczać. Pragnę obecnie przedstawić najbardziej przerażające zdarzenie, jakie przytrafiło się w mym życiu. Wam zaś pozostawiam dokonanie osądu, czy stanowi ono wystarczające wytłumaczenie moich dziwactw. Błędem jest wyobrażanie sobie, że groza nierozerwalnie wiąże się z ciemnością, ciszą i samotnością. Ja napotkałem ją w świetle popołudniowego słońca, pośród hałasu ruchliwej metropolii, w obskurnej, zaniedbanej kamienicy czynszowej. Nie byłem bynajmniej sam, lecz z prozaiczną, nudną właścicielką i dwoma silnymi, rosłymi mężczyznami. Wiosną 1923 roku podjąłem pracę w redakcji pewnego taniego, słabo się sprzedającego czasopisma w Nowym Jorku i nie mogąc uiszczać opłat za czynsz, zmuszony byłem krążyć od jednego taniego lokum do drugiego w poszukiwaniu pokoju, który byłby w miarę zadbany, czysty i niezbyt drogi, a na dodatek umeblowany. Wkrótce przekonałem się, że mogę co najwyżej wybierać pomiędzy różnymi odmianami zła. Aż pewnego dnia natknąłem się na dom przy 14 zachodniej. Tym właśnie wstępem raczy Lovecraft swoich czytelników w 1926 roku w opowiadaniu o tytule Zimno. Dzisiaj omówię to opowiadanie, a także ekranizację z lat 70. pochodzącą z serialu Roda Sterlinga Night Gallery i późniejszą z 1999 roku. Główny bohater, nie wiadomo, jakiś anonimowy narrator, czy to Lovecraft być może, który ponoć przy minus 6-7 stopniach Celsjusza bał wychodzić się na dwór. nie mówiąc już o minus 8 stopniach, kiedy to jego wszelka koordynacja ruchowa szła w diabły, jak to pisał. I pisząc taką odpowiedź do czytelników, autor próbuje wyjaśnić to swoje dziwactwo. I trzeba przyznać, że jest to pomysł bardzo ciekawy z jednej strony, ale z drugiej wzbudzający ogromne oczekiwania. Ponieważ czytelnik może wyobrażać sobie sporo. Tutaj mamy przykład tego zjawiska, w którym to kiedy odbiorca horroru wie mniej, tym bardziej jest zafascynowany i tym bardziej się boi. Tak jest właśnie w tym opowiadaniu. Czym dalej zmierzamy do końca, dowiadujemy się, co powoduje jego lęk przed zimnem, to tym mniej nas to zaczyna fascynować, tym mniejszą wzbudza w nas odrazę. Ja myślę, że wstęp, który przytoczyłem na początku, jest najgenialniejszym fragmentem tej opowieści. I później przez tę historię traci nieco na swojej wartości. Problem bierze się po części stąd, że próba wytłumaczenia, dlaczego ktoś boi się zimna, jest skazana na porażkę z góry, ponieważ niektórzy boją się pająków, niektórzy boją się przestrzeni, a inni małych, zamkniętych pomieszczeń. Ten lęk zwykle jest z irracjonalnych, niewytłumaczalnych powodów. Podobnie właśnie tutaj próba wytłumaczenia, dlaczego ktoś boi się zimna, które może się kojarzyć z jakimś zbliżającym się nieznanym duchem być może, czymś nie z tego świata. Zwykle w opowieściach grozy, zanim przychodziły duchy, to bohaterowie odczuwali zimno. Tutaj to zimno może nam się kojarzyć z czymś niepoznanym i niemożliwym do wyjaśnienia. Tak więc całe to opowiadanie, wydaje mi się, że ze względu właśnie na ten znakomity wstęp, jest skazane na porażkę. Ale przyjrzyjmy się temu dalej. Przejdźmy właśnie do samej tej historii. Jest to historia człowieka, który szuka mieszkania, znajduje jakieś przytulne mieszkanko, ale okazuje się, że gdzieś ciągnie, jak to się mówi. Gdzieś coś wieje. Robi się zimno. Okazuje się, że piętro wyżej mieszka tajemniczy doktor, lekarz. Jednak kiedy Lovecraft, czy też być może czytelnik, narrator, dostaje ataku serca, to dzięki doktorowi zostaje uratowany. I tak nawiązuje się specyficzna znajomość, dzięki której poznajemy człowieka, który w swoim mieszkaniu cały czas właśnie nie grzeje kaloryferami. Wręcz przeciwnie. Za pomocą specjalnej maszynerii ochładza pomieszczenie. Ci, którzy zetknęli się chociażby z filmem Reanimator, opartym na jednym z opowiadań Lovecrafta, wiedzą, w jakim kierunku może zmierzać ta historia. Króciutka, prosta, ale napisana w znakomity sposób. W tej krótkiej opowiastce mam wrażenie, że Lovecraftowi udało się nie przesadzić z tymi plugawymi, okropnymi przymiotnikami. Jest to 20 stron tekstu w sam raz na jakiś mroźny, zimowo-jesienny wieczór. Opowiadanie, które ma już 100 lat na karku, nie wiem, czy można jeszcze nazwać spoilerowaniem, jeśli zdradziłbym, dlaczego ten profesor oziębia swoje mieszkanie i nie chce wychodzić ani krok za swoje drzwi. Polecam wam sprawdzić to samemu, na własnej skórze. I pamiętajcie, że kiedy będziecie czytać to, to koniecznie wyłączcie kaloryfery. Chyba pierwsza ekranizacja tego tekstu trafiła się Lovecraftowi w latach 70. dzięki kultowemu Rodowi Sterlingowi, znanemu ze Strefy Mroku. A journey into a wondrous land of imagination. Next stop, the Twilight Zone. W latach 70. stworzył on serial Night Gallery, który to serial łączył antologię horrorową właśnie rodem z lat 50. i Twilight Zone, ale już z kolorem i z nowymi czasami. Były tam podejmowane nowe tematy i w jednym odcinku zwykle trafiały się trzy krótkie filmy. Good evening and welcome to Night Gallery. A potpourri of paintings slightly tilted and left of center. Don't be frightened. Nowum było to, że jeden z nich był taki króciutki i zupełnie humorystyczny. Oczywiście wstęp do każdego z segmentów robił niemożliwy do podrobienia Rod Sterling. We deal in paint, pigment, light and shadow, realism, surrealism, impressionism and ghost stories. W sezonie drugim trafiła nam się ekranizacja opowiadań Model Pickmana i Cool Air właśnie. Skupię się tutaj tylko na tym drugim, pomijając inne nowele w odcinku. Zaznaczę tylko, że również występuje tam Edgar Allan Poe, tak więc warto obejrzeć 50-minutową całość. Painting number one. It has to do with death. Usually the last chapter in every man's book of life. The ashes and the dust, the tomb and the engraving on the stone. Death, the finale. But our first painting offers up a tale with the final curtain, not quite the final curtain. There's an epilogue. We offer you now a little item called Cool Air. Tonight's first painting in the Night Gallery. Trzeba ostrzec tych, którzy szukają wiernej ekranizacji tego tekstu. Tutaj od samego początku mamy zmianę głównego bohatera, czyli narratora, na kobietę. Kobietę, która po śmierci kogoś ze swoich bliskich przychodzi odwiedzić profesora, ponieważ znalazła korespondencję z profesorem, która ją zafascynowała. Właściwie wydarzenia biegną tutaj podobnie jak w książce, jednak mamy wątek miłosny, czyli atak serca zupełnie nie następuje, kobieta tam nie zamieszkuje, tylko odwiedza naszego profesorka. I went there frequently after our first meeting and I could sit by the hour listening to him. He talked of art, of sculpture, of Spanish history. It was as if all the richness of his knowledge, all the passion of man had been stored up, and by my presence I had released it. It came out in a torrent, and I found myself getting more and more accustomed to the cold. Rozumiem sprzeciw, że wymiana bohatera zmienia to opowiadanie zupełnie na drugą stronę. Jednak dochodzi napięcie wynikające z tego potencjalnego romansu. Można by pokusić się o stwierdzenie, że jest tutaj miejsce na większą dawkę emocji, ponieważ mamy ten sam związek, który był w opowiadaniu, który rodził nam napięcie, czyli doszukiwanie się tajemnicy profesora, a plus to, no mamy jeszcze jakieś wzajemne uczucie, które na tle rozpadającego się związku i nie tylko, daje dodatkowy zastrzyk emocji. What? Please! Let me finish. I mentioned my wife's suicide. Do you understand now why life became so unbearable for her? No, no, Juan, I don't understand. I only know that I must help you. Juan, you're not going to die. And I won't let you. You don't understand, dear Agatha. Tak więc ja powiem zagorzałym fanatykom, żeby spróbowali podejść do tej interpretacji z większą dozą akceptacji i myślę, że wtedy może się to wam spodobać. Ponieważ to, co najlepsze w tych filmach z lat 70. i serialu Night Gallery, to chociażby scenografia. Jest to coś, co można by przyrównać do horrorów z wytwórni Hammer. Czyli tutaj każdy przedmiot wydaje się idealnie pasować do historii. Uzupełnia bohaterów i pokazuje nam ich świat niby to z zewnątrz, a jednak możemy tworzyć sobie jakieś historie dopełniające obraz postaci. Przejdźmy teraz do ekranizacji z lat 90. Pozwólcie, że przejdę w nieco cieplejsze pomieszczenie. Wersja niejakiego Briana Moora z końca lat 90., który znany właściwie fanom Lovecrafta może być z aktorskiej roli z filmu Zew Cthulhu, jest o wiele bliższa literackiemu oryginałowi. Czarno-biały film rozciągnięty jest na 45 minut i zdaje się zachowywać wszystkie szczegóły tekstu, jednak opuszcza narratora. Oczywiste jest, że podczas przekładania jednego medium na drugie trzeba dokonać adaptacji. Moim zdaniem rezygnacja z roli narratora podczas filmowania prozy Lovecrafta mija się z celem. I między innymi przez to ten film, pomimo że chce być bardzo klimatyczny, to jednak jest w moim odczuciu daleki od uroku prozy Lovecrafta.
Well, I need a place to stay. I'm new to the city, see, I've just arrived in today.
Boss, what do you say?
I said I've just arrived in today. May I see the room, please?
Pomimo dobrego doboru aktorów, to jednak na przykładzie gospodyni dobrze widać, dlaczego rozciąganie takiego tekściku do prawie godzinnej sesji mija się z celem. Otóż w oryginale ta starsza pani nadawała dodatkowej tajemnicy całemu domostwu. Tutaj, kiedy przez 10 minut na początku ona próbuje wprowadzić nas w atmosferę, kim jest ów zagadkowy profesor, to właściwie czar już pryska. I podobnie jak w drugiej sekwencji, kiedy to już po zawale, główni bohaterowie dyskutują i rozmawiają. Robi się z tego taki teatr telewizji, mało jest w tym emocji, i myślę, że ten scenariusz bardziej sprawdziłby się na deskach teatru. Jednak to jest film i wydaje mi się, że wersja Sterlinga, miejscami bardziej humorystyczna i zupełnie przeinterpretowana, jest bardziej satysfakcjonująca, chociażby właśnie przez zachowanie funkcji narratora. A akurat w tamtej wersji narratorki.
I told you about the power of the human will, yes? She was mine. When I contracted my disease, it was Dr. Torres who brought me through, but...
Produkcja z końca lat 90. dostaje ocenę 5/10, czyli coś dla fanów, którzy chcą zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać. Ale nie ma sensu oglądać to tylko po to, aby zobaczyć zwykłą wizualizację osi fabularnej tego tekstu.
Your body has suffered a severe shock. Although you had a mild heart attack, your whole system shut down temporarily.
Podsumowując, przede wszystkim polecam przeczytać oryginalne opowiadanie pod tytułem Zimne powietrze, czy też Zimno. I myślę, że właśnie ten tytuł będzie świetnym wstępem do wyprawy wprost w góry szaleństwa. Powiem wam, że udaje się na taką zimową wyprawę. Ale o tym opowiem wam przy okazji naszego następnego spotkania. Trzymajcie się zimno. Zimno i Lovecraft polecam każdemu, niezależnie od tego, czy lubicie horror, czy nie. Jest to coś dobrego. A teraz, żeby na koniec ocieplić nasze spotkanie, żebyście nie wymarzli, jak przyjdzie ta zima, no, aczkolwiek ten tekst zimno, mam nadzieję, że was dobrze zahartuje przed tym mroźnym okresem, to powiem wam, co przydarzyło mi się. Otóż w zeszłym tygodniu miałem odebrać kwiaty z kwiaciarni. Wcześniej ktoś zamówił kwiaty, tam do zapłaty było 70 zł, kiepska sprawa, bo na pogrzeb potrzebne były, więc myślałem, że wejdę, odbiorę, pojadę tam, gdzie miałem na pogrzeb. I co się okazuje? Wchodzę do kwiaciarni, a tam kolejka mała, jednoosobowa, starsza pani w kolejce, ona czeka. No ja byłem drugi w kolejce. I co? Ja nawet nie mogę czekać w kolejce, aż ta pani przede mną przekolejkuje się. Co my robimy? My czekamy, aż pani ekspedientka łaskawie skończy rozmowę z klientem. Z klientem? Ale przez telefon. Patrzę, a właściwie słucham. Kobieta rozmawia. Tak, oczywiście. Możemy pani dać takie kwiatuszki ładne, wstążeczki. 2 złote za wstążeczkę, metr. Zaraz pani tu sprawdzę w moim kajeciku. Storczyki 15, cymbałki 30, magnolie czeskie za 38. Proszę pani, jeżeli pani sobie zamówi na wtorek, to już będą one w poniedziałek. Tak, oczywiście może pani przyjść wcześniej, albo nawet i później. Może pani nam tutaj wysłać kurierem wszystko, a może pani nam nawet reklamówkę podać. I tak przez 15 minut. Ja się zastanawiam, dlaczego ten pan przy komórce ma pierwszeństwo? Przecież my tutaj czekamy, tracimy czas, a ten człowiek, który dzwoni, on sobie może jechać autobusem, iść, przecież może zadzwonić 15 minut później i te 15 minut może robić to, co robił wcześniej, nie tracąc tych minut 15, a my z tą bidulką panią w pierwszej miejscu na kolejce stoimy i czekamy, aż szanowna ekspedientka. Ona się w ogóle nie śpieszyła. Nie, ona ma tyle czasu, ludzie złoci, ona ma tyle czasu, że ona mówiła dosłownie tak. No, tam będą wstążeczki 2 złote za metr. Ja, człowiek o współczynniku asertywności -4, nie mogłem nic zrobić. Musiałem czekać grzecznie, prawda? Kultura, wychowany. Człowiek, który prowadzi kulturalną audycję skóry. Przecież nie zwróci tej kobiecie uwagi. Ale ta pani starsza przede mną, no to, że ona też miała taki sam współczynnik i nic nie powiedziała, no to jej współczuję. Wreszcie klient zakończył rozmowę. Okazało się, że się rozmyślił i nie zamówił żadnego kwiatka. Pani ekspedientka wyjmuje kwiaty dla starszej babci. I co teraz? Starsza pani wyciąga piterek i wyjmuje po kolei drobniaki. Ja już, że tak powiem, podczas tej rozmowy się uodporniłem, zahartowałem tak właśnie jak wy na tym zimnie, mam nadzieję, i odpuściłem. Ale powiem wam, że ja już nigdy do tamtej kwiaciarni nie przyjdę. No chyba, że znowu ktoś zamówi kwiaty, które będę musiał dla niego odebrać akurat w tym miejscu. Ale powiem wam, że w tym okresie takim przedświątecznym, świątecznym, a nawet poświątecznym, czemu nie, można zrobić z takiego braku asertywności swój atut. O co chodzi? Otóż tak, wjechałem tydzień temu w pewne duże miasto polskie samochodem. Szukałem parkingu przez 10 minut. Znalazłem. Jest parkometr. Miejsce szukam, patrzę tu. Jest. Udało się. Zaparkowałem. Staję, patrzę w lewo. Po lewej stronie samochód. Patrzę w prawo. Zaparkowane Cinquecento z jakąś kobietą na miejscu pasażera, która czeka na swojego kierowcę. Wychodzę z samochodu. I co? No i rzeczywiście, zaparkowałem jak idiota. Zaparkowałem tak blisko tego Cinquecento, że facet musiałby się postarać, aby do niego wejść. Ale myślę sobie tak. No mam nadzieję, że się postara, bo mnie się śpieszyło. I teraz tak, widzę, że kobieta czeka w środku, więc ten kierowca daleko nie poszedł. No bo przecież kobieta by godziny na niego nie czekała. Więc ja szybko, czym prędzej, wygramolam się, czy wygramoluję, czy po prostu wychodzę z tego samochodu. Miałem chyba 7 paczek, toreb, plecaków, tyle bagaży, jakbym robił przeprowadzkę małego kurnika. Biorę to wszystko, zapakowałem na plecy, zamknąłem na kluczyk, tutaj zziałem się, zmęczyłem, zamykam drzwi, pyk! I co? Widzę, że kierowca tego Cinquecento jest metr od Cinquecento. No niestety nie udało mi się uciec. I co? On mówi do mnie, już tak widzę, że podchodzi, tak patrzy, mierzy na oko tutaj. Ale pan zaparkował? Ja nie chciałem ściągać z siebie tych plecaków, tych toreb, odkładać, załączać, przeparkowywać, odsuwać się, tym bardziej, że bardzo źle parkuję. On mówi, no chyba nie wejdę. Odruchowo, no w końcu kultura obowiązuje. Powiedziałem tak, ojejku, panie, przepraszam najmocniej, no kurczę, no jak pan nie wejdzie, no to ja zaraz przeparkuję, a może jak pan mówi, no proszę sprawdzić, czy pan wejdzie, czy nie wejdzie, jak nie, to od razu już zaraz przeparkuję, najmocniej pana przepraszam, no tak stanąłem jak idiota. Ja patrzę i widzę, że ten facet właśnie w międzyczasie już zbliża się, wchodzi w tę dziurę, widzę, że no... To nie jest jakiś grubas i spokojnie się zmieści. I co? I właśnie dzięki takiej postawie, no, zero asertywności, nie musiałem tych tobołów znowu ściągać i przeparkowywać samochodu. Wręcz w takim przedświątecznym nastroju dogadaliśmy się. Ja myślę, że ten facet coś się mocno zdziwił. No, taki powiedzmy starszy, sympatyczny pan chciał mi tak... ale pan tu stanął? Pewnie myślał, że ja wyskoczę. Panie, co pan mi tu? To moje miejsce, mój samochód. Ja tu dobrze stanąłem. Proszę tutaj, wypadł. Ale co? Kulturka, panowie. W końcu to jest kulturalna audycja Skóry. I taka kulturka będzie w następnym programie. Więc trzymajcie się kulturalnie. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!
Kulturalna
audycja Skóry.